śpiew, wino i kobiety. Temat może trochę intrygujący, sam jestem ciekawy, o czym będzie. Dziś jednak chciałbym tę pierwszą naszą refleksję uczynić taką refleksją wstępną. Nie będzie więc jeszcze dzisiaj ani śpiewnie, ani winnie, ani kobieco. No może trochę na koniec. Chciałbym, abyśmy dzisiejszego wieczora zastanowili się nad jednym tylko zdaniem, zdaniem wyjętym z adwentowej prefacji dla liturgistów, dopowiedzmy z drugiej prefacji adwentowej. Zdanie to brzmi tak. Jego, a chodzi o Pana Jezusa, Jego zapowiadali wszyscy prorocy. Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, a Jan Chrzciciel ogłosił Jego obecność wśród ludu. Zaprośmy i na ten dzisiejszy wieczór, i na całe rekolekcje, i na naszą całą adwentową drogę, tak jak czyni to cały Kościół, zaprośmy te trzy postacie i niech one nas poprowadzą. Jego przepowiadali wszyscy prorocy, a tak między nami mówiąc, najbardziej prorok Izajasz, bo w czasie Adwentu najwięcej czytań powraca właśnie z księgi proroka Izajasza. To pierwsza postać. Dziewica Matka, Maryja, oczekiwała z wielką miłością. To druga postać, która towarzyszyć nam będzie w naszej dalszej części adwentowej drogi. I wreszcie Jan Chrzciciel, który ogłosił Jego obecność wśród ludu, a o którym mówiła również dzisiejsza Ewangelia. I chciałbym, drodzy, z każdą z tych postaci złączyć pewną postawę. Postawę, która dla każdego z nas może stać się wyzwaniem na ten czas adwentowego oczekiwania. Tak więc do dzieła. Mamy wyznaczoną drogę. Ja jestem po matwizie, czyli mam wszystko tak poustawiane, 1, 2, 3 i tak, tak już będzie. Może niektórym to przeszkadza, ale myślę też, że niektórym przynajmniej ułatwi zapamiętanie treści. Najpierw prorok Izajasz. Tak naprawdę, gdybyśmy sięgnęli do wstępu w Biblii do księgi proroka Izajasza, to okaże się, że ta jedna księga powstawała przez około 200 lat. Nie jest więc możliwe, żeby jeden prorok był autorem całej księgi. Dlatego bibliści mówią o proto, deutero i trito Izajaszu. Przynajmniej trzy osoby stoją za tą księgą. Jeśli więc ktoś kiedyś będzie miał jakieś pytanie w niebie do Izajasza, bo czegoś nie zrozumie z jego księgi, to trzeba dokładnie wiedzieć, którego Izajasza pytać. Otóż w czasie Adwentu najczęściej powraca Deutero-Izajasz, czyli rozdziały od 40 do 55. Dlaczego? Deutero-Izajasz był prorokiem niewoli. W 586 roku Żydzi dostali się do niewoli babilońskiej, kiedy to wojska babilońskie pod wodzą Nabuchodonozora najechały Judeę, zburzyły świątynię w Jerozolimie, ograbiły miasto, a Żydów w smutnej procesji wyprowadziły do stolicy mocarstwa, do Babilonii. Kiedy Żydzi wędrowali do Babilonii, zdali sobie sprawę, że nie tylko wchodzą do niewoli politycznej, ale co gorsza, do niewoli duchowej. Starożytne miasta budowano w taki sposób, że otaczano je murami. Kiedy Żydzi wchodzili do stolicy imperium, przechodzili przez wspaniałą bramę, nad którą powieszono czy postawiono posąg bogini Isztar. A Żydzi wierzyli, że wszyscy bogowie pogan to demony. Zdali sobie sprawę, że idą nie tylko do niewoli politycznej, ale do niewoli duchowej. Sądzili, że Bóg opuścił swój naród, że Bóg zostawił ich całkowicie bezbronnymi. Dzisiaj często w literaturze to, co wydarzyło się w 586 przed Chrystusem, właśnie niewola babilońska, porównywana jest niekiedy do upadku świątyni w 70 roku, albo nawet do Shoah, do Holokaustu. Żydzi sądzili, że nie będzie już możliwe odrodzenie ich narodu. I właśnie wtedy powstaje prorok Izajasz i przepowiada powrót do Jerozolimy. Nawet w dzisiejszym pierwszym czytaniu, posłuchajmy, przybędą na Syjon, czyli do Jerozolimy, z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach, osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie. Izajasz jest prorokiem nadziei. bo zapowiada wyzwolenie z niewoli politycznej i duchowej. I właśnie z tą postawą chciałbym złączyć postać proroka Izajasza. Dlaczego Izajasz zachęca Izraelitów, aby nie tracili ducha? Jaka jest podstawa jego nadziei? Czym ją motywuje? Motywuje ją bardzo prosto. Możemy mieć nadzieję na wyzwolenie, a chciałbym, żebyśmy słuchając tej refleksji myśleli o sobie i o Adwencie. Możemy mieć nadzieję na wyzwolenie Żydzi kiedyś z niewoli babilońskiej, a my dziś na wyzwolenie z niewoli grzechów, słabości. Dlaczego? Bo Bóg nas kocha. Zupełnie najprostsza prawda. Bóg kocha człowieka i dlatego możemy mieć nadzieję. Izajasz odkrył tę prawdę i powraca do niej na kartach swojej księgi dziesiątki razy. Powraca za pomocą różnych obrazów. Przytoczmy tylko trzy. Bóg kocha człowieka tak, jak matka kocha swoje dziecko. Kocha miłością macierzyńską, a ta jest przede wszystkim czuła, pełna delikatności. Pyta przez Izajasza, czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha syna swojego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu mych dłoniach. Coś, co jest wyryte, trudno zmazać. Trudno jakoś to zniweczyć. Bóg ma twoje imię wypisane na swojej dłoni. Takim obrazem posługuje się Izajasz. Bóg więc kocha nas miłością bardzo czułą, bardzo delikatną, pełną wrażliwości. To jeden z obrazów. Ale Bóg kocha nas także inną miłością, miłością ojcowską. To nie kto inny, jak Izajasz wyznaje: Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, a myśmy Twoim ludem, choć zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Zwróćmy uwagę, jak w tych prostych wyznaniu już odkrywamy pewną cechę miłości ojcowskiej. Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, myśmy Twoim ludem i zaraz się broni. Zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Miłość ojcowska jest miłością wymagającą, mądrą, stawiającą wymagania, miłością odpowiedzialną. Nie przez przypadek Wojtyła zatytułował swoją książkę Miłość i odpowiedzialność, bo te dwie wartości są absolutnie nierozdzielne. Kochać to stawiać wymagania, najpierw sobie, a później temu, kogo kochamy. Miłość bez odpowiedzialności, bez wymagań jest po prostu naiwnością. A same stawianie wymagań bez miłości jest tyranią. Dlatego te dwie wartości winny iść zawsze w parze. Miłość i odpowiedzialność. Bóg więc kocha nas miłością matczyną, ale także miłością ojcowską. Pamiętam kiedyś, kilka lat temu w Indiach uczestniczyłem, właściwie koncelebrowałem Eucharystię, którą kapłan rozpoczął słowami w imię Ojca i Matki i Syna i Ducha Świętego. Tak bardzo się przejął tą prawdą, że Bóg jest również Matką i kocha nas miłością macierzyńską. Pewnie ta inkulturacja poszła zbyt daleko w umyśle tego kapłana, ale miał on pewne wyczucie, właśnie takie, że Bóg kocha nas również tak, jak matka kocha swoje dzieci. I wreszcie trzeci obraz, o którym mówi Izajasz, który przytacza, to miłość oblubieńcza. Twoim oblubieńcem jest święty Izraela, mówi prorok Izajasz do narodu wybranego. Twoim oblubieńcem jest święty Izraela. Czyli Bóg kocha nas taką miłością, jaką kochają się dwoje zauroczonych sobie młodych ludzi. Bóg jest w nas zakochany, Bóg jest nami zauroczony, bo to jest jedną z podstawowych cech przynajmniej tego pierwszego etapu oblubieńczej miłości. Pomimo naszych słabości, pomimo grzechów, Bóg jest zadłużony w możliwościach, które tkwią w każdym człowieku. Właśnie po to nas stworzył. Bóg więc kocha nas taką miłością partnerską, pełną zauroczenia, pełną zachwytu. Te trzy obrazy, miłości ojcowskiej, macierzyńskiej i oblubieńczej pozwalają Izajaszowi powiedzieć: głowa do góry, nie traćcie nadziei. Będziemy wyzwoleni z niewoli babilońskiej. Będziemy wyzwoleni również z niewoli duchowej. I to pierwszy obraz, pierwsza postać. Izajasz to nadzieja. Idźmy dalej. Może trzymając się cyklu dzisiejszych czytań, sięgnijmy do Ewangelii. Postać Jana Chrzciciela. On również bardzo często wybrzmiewa w liturgii Adwentu. Jan Chrzciciel głosił potrzebę nawrócenia. Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Boże. To jego zasadnicze wezwanie. I stało się już truizmem pewnie twierdzenie, że nawrócenie to metanoia, czyli zmiana sposobu myślenia. Jeśli mamy wśród nas kogoś z klasycznej, to łatwo odkryje w tym terminie metanoia rdzeń nous, czyli umysł. Nawrócenie, zmiana sposobu myślenia. Wyrzucam ze swojej głowy swoje własne myśli i karmię się myślami Pana Boga. Napełniam swój umysł myślami Boga. Zaczynam myśleć o sobie tak, jak myśli o mnie Bóg. Zaczynam patrzeć na siebie tak, jak widzi mnie Jezus. Możemy zrobić teraz eksperyment, który potrwa 10 sekund. Spróbujcie popatrzeć na siebie, wyobrazić sobie. Co myśli teraz o tobie Pan Jezus? Tak patrzy na ciebie, widzi, że siedzisz w tej ławce, bądź na podłodze. Co myśli o tobie? Jak cię widzi Pan Jezus? Czy tak samo jak ty, czy inaczej? Bo jeśli inaczej, to potrzebujesz nawrócenia. Inaczej mówiąc, nawrócenie to przywrócenie właściwych kształtów rzeczom w naszym życiu, właściwych wymiarów rzeczą w naszym życiu. Czasem jest tak, że w codzienności rzeczy drobne, na przykład uchylone okno jednego denerwuje, drugiego nie i jest awantura. Rzeczy drobne, rzeczy małe, rzeczy błahe urastają do olbrzymich rozmiarów, powodują napięcia, konflikty, dystansują ludzi między sobą. A to, co w życiu naprawdę istotne, miłość, szacunek, przyjaźń, jakoś nam przecieka między palcami. Popatrzeć na siebie oczyma samego Jezusa, to znaczy przywrócić właściwe rozmiary naszym rzeczom w naszym życiu. To, co jest ważne, staje się naprawdę ważne. To, co mało istotne, przestaje się dla nas liczyć. To pewnie Miłosz w jednym ze swoich wierszy pisał: miłość to patrzeć na siebie tak, jak się patrzy na obce nam rzeczy. Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu. Próba uczenia się dystansu do samego siebie, dystansu czasem nawet z poczuciem humoru, z przywróceniem oka, to właśnie nawrócenie. Do czego ma prowadzić nawrócenie, do którego wzywa nas Jan Chrzciciel? Ma prowadzić do życia miłością, do podejmowania decyzji, które wypływają z miłości do Boga i człowieka. Zwróćmy uwagę, jak fajnie to się układa. Izajasz odkrył, że Pan Bóg nas kocha i mówi: miejcie nadzieję. A Jan Chrzciciel mówi: nawróćcie się, bo Pan Bóg nas kocha, aby odpowiedzieć waszą miłością na tą przeogromną miłość Boga, jaką ma ku nam. A jaka to miłość? Absolutnie największa. Taka, że większej, głębszej, szerszej być nie może. Mówiąc trochę paradoksalnie, nie możesz zrobić absolutnie nic, aby Bóg kochał cię bardziej. Nie. Bóg kocha cię najbardziej. Nie możesz zrobić absolutnie nic, aby Bóg kochał cię mniej. Bóg z natury swojej jest miłością i nie potrafi istnieć inaczej, jak kochając. Możesz grzeszyć, odchodzić od Pana Boga, oddalać się od Niego. Co wtedy? Jak mówił przez Jeremiasza, w ukryciu płakać będę nad waszą pychą. Ale wcale nie kocha mniej. Bóg z natury swojej jest miłością i nie potrafi istnieć inaczej jak kochając. Na tę miłość trzeba odpowiedzieć, mówi nam Jan Chrzciciel. Jak? Poprzez nawrócenie, żyjąc miłością. I teraz ciekawa rzecz. Trochę nam się przedłuża. Pytałem dziewczyn, ile mogę mówić. Powiedziały 7 minut albo wielokrotność tej liczby. Zobaczymy. Co to znaczy podejmować decyzje motywowane miłością? Co to znaczy? Paradoksalnie może dojść do sytuacji, kiedy coś na zewnątrz wygląda drastycznie, dosyć dramatycznie, a jeśli wypływa z miłości, jest dobrem. Wyobraźmy sobie tego Krzyśka, który oszalał i u mnie pisze pracę magisterską. Wyobraźmy go sobie, że stoi tam w przedsionku, gdzie sprzedają na przykład świece karitasowe, bo to niedługo Wigilia, albo Nowe Życie, albo coś się tam dzieje. I panie sprzedają te książki dewocjonalne i zaczynają hałasować, a tu msza. Więc Krzysiek uniesiony świętym gniewem, co robi? Idzie do zakrystii, do Heleny, bierze taki sznur, co są ministranci przepasani i dawaj. Powywraca im te świece, powyrzuca Nowe Życie, monety pofruną, panie zaczną krzyczeć. I Krzysiek pewnie po 20 minutach mówi, trochę przesadziłem. I pójdzie albo do nowego konfesjonału, albo do sali kominkowej. Że troszkę za bardzo się uniósł. A Pan Jezus się z tego nie wyspowiadał, bo motywowany był miłością. I kto przewraca karty Ewangelii, znajdzie bardzo wiele takich sytuacji w życiu Jezusa. Pewnego razu Maria i Marta były już obie tak zasłuchane w Chrystusa, że nie dały mu śniadania. I gdy wędrował z Betanii do Jerozolimy, odczuł głód. Szukał figi na drzewie figowym, nie znalazł, przeklął je i uschło. Mało ekologiczne zachowanie. Zniszczył czyjąś własność przypuszczalnie. A raz jak się znalazł na terenach pogańskich, w Gerazie, pogańskich, bo pasły się tam świnki, i wszedł legion, rzymski legion miał kilka tysięcy ludzi. Wątpię, że było aż tam tyle tych świnek, ale były czyjeś. I wszystkie się potopiły w jeziorze. Tak biegły, żeby popływać. Jezus znowu zniszczył czyjąś własność. Być może dorobek czyjś całego życia. Dlaczego? Żeby uratować jednego człowieka od opętania demonicznego. Prawo zakazywało rozmawiać z poganami. Kto rozmawiał z poganem, z poganinem, ten zaciągał nieczystość rytualną. Jezus uzdrowił córkę Syrofenicjanki. Prawo zakazywało dotykać zmarłych, bo zaciągało się nieczystość rytualną. To nie grzech, ale nieczystość rytualna. Nie można iść do świątyni. Jezus pierwsze, co zrobił, gdy zobaczył córkę Jaira, to dotknął ją za rękę. A pewnego razu, gdy wędrował przez pola i poczuł głód razem ze swoimi uczniami, co zrobił? Zrywał kłosy. Czyjaś własność. Sobie tak kłuskał, wydmuchiwał i zjadali. A w szabat nie wolno było się leczyć. A Jezus co zrobił? W szabat powiedział 12 lat szatan trzymał tę kobietę na uwięzi. Motywowany miłością łamie prawo. Dlatego trzeba nam być ludźmi mądrymi, rozważnymi, starając się o to, aby każda nasza decyzja wypływała z miłości do Boga i człowieka. I to jest druga postać. I wreszcie postać trzecia, jako zwieńczenie dzisiejszej refleksji, to Maryja. Dziewica matka oczekiwała z wielką miłością. A oprócz tej miłości chciałbym złączyć Maryję z jeszcze jedną postawą. Postawą radości. Niezwykłej radości. Nie tylko to, że Maryja w podskokach ucieka później do Elżbiety, jak się dowiedziała, co się wydarzyło w jej domu. Nie tylko to, że gdy anioł dotknął ją tym skrzydłem, to zaśpiewała i raduje się dusza moja w Panu. Ale scena zwiastowania. Właśnie dzisiaj na początku Eucharystii śpiewaliśmy tę pieśń. Scena zwiastowania i często powołujemy się na łacińską formułę, gdy Maryja odpowiada aniołowi, niech mi się stanie, fiat. Otóż łacińskie fiat, mamy tutaj filologów klasycznych? Pewnie mamy. To znaczy, ma troszkę inny odcień znaczeniowy niż grecki termin. W Grece mamy tam użyty termin genoito. Otóż tak, fiat znaczy, niech mi się stanie, w sensie, no trudno, jak już tak musi być, to niech już tak będzie. Niech mi się stanie. Jakoś to zniosę. Natomiast genoito użyte jest w greckiej formie tak zwanym optativus, czyli tryb życzący, i należałoby to przetłumaczyć: niech mi się stanie, w sensie oby to już się stało, oby jak najszybciej, oby natychmiast, w końcu moje marzenia są zrealizowane. Maryja aż wyskakuje z radości, tak cieszy się z tego, co ją spotkało. Maryja jest więc dla nas przykładem radości, a ta radość prowadzi do czego? Do uwielbienia Boga. Gdy Maryja widzi, co się dzieje w jej życiu, to natychmiast zaczyna wielbić Boga za to, że sam Bóg spełnia jej marzenia. No, dziewczyna, 12-13 lat, normalne, myśli o wyjściu za mąż, nie? O tym, żeby mieć rodzinę, żeby mieć dzieci. Jak taka księżniczka zamknięta w wieży, o tym, jak przybiegnie na tym białym koju, uwolni ją i będą już zawsze razem. I to właśnie marzenie zwykłej żydowskiej dziewczyny, każda dziewczyna takie miała, spełnia sam Bóg. Będzie miała dom, będzie miała męża, Józefa, będzie miała dziecko. Żydzi cieszyli się, że im więcej dzieci, tym lepiej, tym większe Boże błogosławieństwo. Twoi synowie są jak strzały w twoim kołczanie, mówił psalmista. Maryja miała jedno, ale za to ja ty. W związku z tym Maryja uwielbia Boga, wielbi dusza moja Pana. Uwielbienie tym różni się od dziękczynienia, że dziękujemy Bogu za coś. Coś od Niego otrzymaliśmy i dziękujemy. Natomiast wielbimy Boga zupełnie bezinteresownie. Wielbimy Go dla Niego samego. Wielbimy Go za darmo. Wychwalamy Go dla tego, kim jest. Tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Ja myślę, że częściowo udało mi się załapać, czym jest uwielbienie na wakacjach pomiędzy 3. a 4. klasą ogólniaka. W 3. klasie już się zaczęły tworzyć takie pierwsze pary. W naszej klasie, w klasach równoległych, zawsze na długich przerwach, to było najwięcej czasu, żeby sobie tak iść, prawda, tylko we dwoje, albo trzymać się za rękę i tak się wpatrywać w siebie maślankimi oczkami. I to było sympatyczne. Bardzo mi się to podobało. Nie rozumiałem tylko jednego. Jak facet w pewnym momencie dochodził do takiego etapu rozwoju tej relacji, że szedł, kupował jej róże i dawał, albo nawet 3. Myślę tak, gość traci kasę, ona wsadza to badziewie do flakonu, 3 dni postoi, opadnie, trzeba sprzątać, myć, wyrzucić i ona nie ma kasy, i ona nie ma, i kwiatów nie ma. Tak ekonomicznie patrząc. Natomiast, gdy w tym serduchu się coś zadziało, właśnie na wspomnianych wakacjach, to wtedy już nie tylko 3 róże, ale jakby była ta kasa, to bym cały plac solny wykupił, żeby jej tylko rzucić do stóp. I myślę, że na tym polega różnica między uwielbieniem a dziękczynieniem. Dziękujemy za coś. Bóg nam coś daje, my jesteśmy kulturalni, więc tym samym Mu dziękujemy. Natomiast wielbimy Boga po prostu w zachwycie nad Nim. Maryja jest zachwycona tym, co Bóg czyni w jej życiu i dlatego Go uwielbia. Zapraszamy na nasze rekolekcje 3 postacie. Izajasz to postawa nadziei, Jan Chrzciciel to postawa nawrócenia. Maryja to postawa radości, która prowadzi do zachwytu Bogiem. Śpiew, wino i kobiety. Jutro będziemy śpiewać, pojutrze wychylimy lampkę wina, a pięknie o dziewczynach porozmawiamy w środę. Bardzo zapraszam.